To są moje rodzice, to zdjęcie. Mama jeszcze nie miała 16 lat. Narzeczeni. Jak te buty pięknie zasznurowane. Ma te takie, jak po tym Mazowsze nosiło. Ojciec ma dywiskę, oczywiście zegarka pewnie nie miał. Tylko dywiska od zegarka.
W dolinie mojej rzeki. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Babka Karolina z domu Gibulska wyszła za mąż za Antoniego Bielskiego, który wkrótce po ślubie wyjechał do Stanów i zabrał do siebie Karolinę. Po 8 latach pobytu w Stanach urodziły się im 3 córki i wtedy postanowili wrócić do kraju. W kraju urodziły się następne 2 córki i wtedy Antoni zatęsknił za Stanami i wyjechał powtórnie, tym razem już na zawsze. Karolina pozostała sama z córkami. Rozpaczliwie potrzebowała gospodarza, mężczyzny, robotnika. Nie wiadomo, z czyjej inicjatywy doszło do małżeństwa Heleny Bielskiej z Feliksem Klimaszewskim. Pannie młodej brakowało 2 miesięcy do pełnych 16 lat. Na szczęście Feliks był o 9 lat starszy, a więc tylko jedno dziecko było w tym małżeństwie. I choć małżeństwo to zostało skojarzone ze względów praktycznych, to okazało się stadłem kochającym i szczęśliwym. Feliks był opiekuńczy w stosunku do swojej młodej żony, starał się ją oszczędzać i wyręczać w pracy.
Urodziłam się we wsi Downary jako pierwsze dziecko Feliksa i Heleny Klimaszewskich. No, w tym czasie, bo to było tuż po zakończeniu I wojny światowej, była okropna bieda. Jadłyśmy z siostrą z jednej miseczki kluski na mleku, ale tych klusek było tyle, że ganiałyśmy je po tym talerzu i jak która złapała za dużo, to łyżko po głowie dostawała. Chleba tam brakowało, ale stopniowo zaczęło się polepszać. Zaczęłam chodzić do szkoły.
Babka Karolina rozniesiła ogień w chlebowym piecu, porobiła z ciasta duże bochenki i ułożyła na ławie posypanej grubą mąką. Podczas gdy piec się nagrzewał, chleb rósł po raz trzeci. W piecu wyrośnie po raz czwarty i upieczony będzie gotowy do jedzenia. Pierwszy bochenek miał nakreślony znak krzyża. Drewnianą łopatą babka Karolina wyjęła upieczone bochenki i położyła na łóżku zaścielonym lnianym obrusem. Chleb musi mieć miękko, żeby się nie odcisnął. Z tej całej celebry przy pieczeniu chleba najmilszą chwilą była ta, kiedy chleb z łóżka powędrował do specjalnej skrzyni na strychu, a na ciepłą pościel wygrzaną przez chleb zakopywały się Zosia z Lucią, a czasami i Helena. Łóżko pachniało chlebem, domowym ciepłem, poczuciem bezpieczeństwa i sytości. I choćby nie wiem, jaki upał był na dworze, dziewczynki musiały wykorzystać to najcieplejsze w świecie ciepło.
Ja piszę, odkąd się nauczyłam pisać. Pierwszą swoją powieść, romans, napisałam w wieku 14 lat. No, oczywiście moja rodzina boki zrywała ze śmiechu. I ten romans mi gdzieś przepadł. A teraz to po prostu chciałam coś, żeby zostało po mnie dla dzieci. Jak teraz ja napisałam, one przeczytały. Okazało się, że bardzo wielu spraw nie znają, nie wiedzą. To był najważniejszy powód, że chciałam dzieciom zostawić. Przy tym jeszcze musiałam rozćwiczyć ręce na maszynie, bo mam chorobę Parkinsona i pisać tak nie mogę, ale na maszynie jakoś tam rozćwiczyłam. No i teraz spiszę jeszcze dalszy ciąg tych swoich przeżyć. Chociaż mój mąż zmarł 8 miesięcy temu, to jeszcze nie nabrałam takiego dystansu. do tej sprawy, ale po troszeczku piszę dalszy ciąg. W rodzinie jest kilka takich osób, które nie przeczytały tej książki, ale na przykład mój starszy syn był zachwycony i tak samo córka. A już wnuczki to nie, żadne nie zajrzało nawet. Nie ma co się rozczulać nad tą przeszłością, ale znać to myślę, że warto. Zresztą ja już mam 79 lat. Strach się przyznać. Za rok będę miała 80. Niech pani nikomu nie mówi. Mój synek. Cześć.
Szczerze mówiąc, to tak dokładnie tego nie czytałem, ale urywkami tylko. Także no, ciekawe to jest. Bardzo dużą część dzieciństwa to właśnie tam spędziło się, tam w tych Downarach. Bardzo fajne czasy. Może dużo prostsze, bez jakichś tam telewizorów, bez jakichś komputerów. Zwykłe, proste życie. W pewnym momencie to się nie przywiązuje, jak człowiek młody do jakichś tam spraw rodzinnych, no, czy do jakichś tam takich głębszych wspomnień, to może się nie przywiązuje takiej wagi. Wiek swoje robi. O.
Było wczesne popołudnie Zielonych Świąt. W domu Feliksa Klimaszewskiego odpoczywano. Wtem ciszę przerwało skrzypnięcie drzwi wejściowych i pukanie do pokoju. Proszę, powiedziała głośno Helena i spojrzała zaciekawiona na drzwi. Zosia była tak zaczytana, że nie odwróciła głowy, obojętna na to, kto przyszedł. W progu stał przystojny podoficer w mundurze Korpusu Ochrony Pogranicza, zasalutował i zapytał. Czy zastałem pana Feliksa? Zosi podobał się chłopak, chociaż wydał się za stary. Miał przeszło 20 lat.
Ale to była piękna miłość. Trudno słowami opowiedzieć, bo teraz jak się dwoje młodych spotyka, to po kilku minutach zaraz pytają, do ciebie idziemy czy do mnie, prawda? A wtedy nie było o tym mowy.
Pierwszego września 1939 roku wybuchła wojna. Korpus Ochrony Pogranicza opuszczał twierdzę Osowiec. Dowództwo poleciło otworzyć wszystkie znajdujące się w twierdzy magazyny i udostępnić ich zawartość miejscowej ludności z okolicznych wsi, aby nie dostały się w ręce Niemców. Przez kilka dni nieprzerwanym ciągiem jechały chłopskie wozy, wywożąc z magazynów owies, suszone suchary, tabliczki kawy zbożowej z cukrem, konserwy i części uprzęży. Szosa była zasypana okruchami tych artykułów przynajmniej centymetrową warstwą, ale magazyny oczyszczono całkowicie. Zosia chodziła jak błędna. Od kilku dni nie widziała Jana, a wiedziała, że wojsko opuściło twierdzę Osowiec. Tymczasem Jan nie pojawiał się, a szum topoli stale narastał. Rozsadzał głowę, stawał się nie do wytrzymania. Pewnej nocy Jan przyjechał pożegnać swoją dziewczynę. Janku, czy to ty? Upewniła się, zanim otwarła drzwi. Wziął ją w ramiona. Siedzą spleceni uściskiem, a ich usta nareszcie odnajdują się i łączą w długim, namiętnym pocałunku.
Pierwszy pocałunek, ostatnie pożegnanie i koniec. Zupełnie, nawet wieści żadnych. A na pewno, gdyby żył, to by się zgłosił, dlatego że zostawił u nas trochę swoich rzeczy, walizkę, album ze zdjęciami, mundury. Także na pewno nie żyje. Na pewno gdzieś zginął. Ale gdyby taka miłość się spełniła, nie wiadomo, to byłoby normalnie. Może nawet źle. A jak niespełniona miłość, to zawsze taka romantyczna, nie? Jeśli chodzi o te wspomnienia, to miałam ten zamiar od dawna, ale nijak nie mogłam zacząć. Aż kiedyś rano wstałam, wyszłam do kuchni i od razu odpoczniemy chwilkę, powiedziała Helena do córki, opuszczając się ciężko na siwy, wysuszony mech, zaściełający ziemię pomiędzy wysokimi, starymi sosnami. Od razu mi to zdanie jakby ktoś podpowiedział. I ja usiadłam do maszyny, zapisałam to i już dalej poszło jak z płatka. No i tak potem jedno po drugiej i tak to jakoś poszło. Ale mnie właściwie w trudnych sytuacjach życiowych to zawsze mnie ratowały książki. Bo ja potrafię tak się zaczytać. Śmierć ojca, to tak książki mi pomogły. No i tak samo śmierć męża. Też książki. I teraz też jak nie piszę, to czytam. No czasami coś obejrzę w telewizji. Nic wielkiego nie robię, ale chociaż tych parę wspomnień po mnie zostanie. Chociaż maleńki ślad. Całe życie pracowałam. I teraz mnie to męczy, jak ja nie mam co robić. Uważam to za grzech, że marnuję czas. Moja siostra mówi, że to jakieś skrzywienie psychiczne.
Od czasu do czasu przychodziły z pobliskiego miasteczka Goniądza dwie Żydówki handlarki z towarami w koszykach. Chodziły po wsi, oferując do sprzedaży nici, igły, tasiemki, zatrzaski, guziki, agrafki i tym podobną drobnicę. Jedna była wysoka i gruba i miała na imię Gielerka, a druga niska, szczupła, nazywała się Sorka. Często zachodziły do domu Feliksa, żeby zjeść swój więcej niż skromny obiad. Miały zwykle po jednej bułce z żytniej mąki i po jednej kostce cukru oraz własne kubki. Korzystały tylko z wrzątku gospodarzy. Pojadłszy sobie, szły dalej po wsi ze swoim żebraczym handlem. Dowcipna Jania, określając kiedyś jakiś przedmiot małych rozmiarów, przyrównała go do małej Żydówki. No wiecie, taka sorka, powiedziała. Od tej chwili wszystko, co miało duże rozmiary, było gielerką, a małe przedmioty sorką. Na przykład, gdy babka Karolina pytała wracających z pola żniwiarzy, ile narzeli, odpowiadali 10 gielerek i jedną sorkę. Przez długi czas posługiwano się tą śmieszną miarą, a potem żart poszedł w zapomnienie, tak jak indiańskie imiona nadawane kiedyś przez Zosię członkom rodziny.
Zaraz, chwileczkę, ja przyniosę, od razu pokażę pani. Z mojej inicjatywy i pierwszy zjazd był taki skromny dosyć. To cała dokumentacja. To widoki z Nadbiebrzy. No mój pomysł, jako że jestem najstarsza, chcę, żeby się te dzieci poznały. A to było 2 lata temu. Ten już taki był bogatszy, tutaj większa grupa. No zwykle u Marka organizujemy te zjazdy, dlatego że to jest moja rodzinna wieś do Wnary, chociaż ja się we wsi urodziłam, a tam na kolonii to później przeprowadziliśmy. Nazywano na to Ostrówkowa Górka, ta nazwa. Przez te już nie wiem ile lat zanikła, dopiero moja siostra przypomniała mi. To taka ładna nazwa. Tam w ogóle takich pięknych nazw było mnóstwo, których teraz już nie używają. Łosia Biel, taka łąka. Węzie Górki. Lisie Grądziki. Dugno. To takie bagno. No i tak teraz postanowiłyśmy co 2 lata z córką organizować.
Jestem gospodarzem na Ostrówkowej Górce w Downarach. rodzina się coraz bardziej od siebie odsuwa, oddala, bo czasy takie są, jakie są i wszyscy to przyjęli raczej radośnie. Rodzina jest rozrzucona po Polsce i świecie i dlatego nie ma takich możliwości częstszych, bardziej zbliżeń i dlatego są te zjazdy między innymi. Ze starszych osób to jest właśnie moja ciocia, która zapropagowała całe te imprezy, plus jej siostra, tylko ona rzadko przyjeżdża, a to reszta raczej młodzież, już następne pokolenie. I wnuki ciotki, prawnuki nawet. Lubiła z moim ojcem przesiadywać w którymś pokoju z widokiem bodajże na wschód, wspominać dawne dzieje, dawne czasy. Jak pisała w książce, że nasza rodzina tam zbytnio z uczuciami nie wychodzi na zewnątrz, ale to wszystko gdzieś tam wewnątrz tkwi. Ciotka dużo rzeczy nowych wniosła, no i kiedyś wcześniej no, nikt nie wnikał w takie jakieś tam rodzinne koligacje i inne powiązania. No raczej nie miałem nastroju, chęci. Człowiek był młodszy i zajęty czymś innym.
Dolina Rzeki Issy to Miłosza, to pani zna. Więc każdy ma tę swoją dolinę rzeki. A moją dolinę rzeki to jest rzeka Biebrza, ukochana. I jak chcę siebie umiejscowić gdzieś, to niekoniecznie tam w tym domu, gdzie się urodziłam, ale właśnie tam gdzieś nad Biebrzą, na tych łąkach. Bo wtedy tam się uprawiało trawę, kosiło. Ja tam się napracowałam, co nie miara. I jak umrę, to tak pragnęłabym, żeby mój duch tam krążył nad rzeką, nad tą wsią. Uważam to za moje miejsce. Tu jestem już od 50 roku, ale wszystko jedno. Jeśli las, to nie ten, nie w Augustowie, tylko tamten mój rodzinny. Jeśli woda, to nie jeziora, tylko Biebrza. Osobiste refleksje sprawozdawcy zjazdu rodzinnego, w którym to był roku? W 2000 roku. Zawsze, kiedy jestem w kościele, wyczuwam przy sobie obecność mojej matki. Na cmentarzu najsilniej wyczuwam obecność Jani, mojej drogiej cioci. W domu Stefana, mego brata, wyczuwam jego obecność. Szanowni uczestnicy zjazdu rodzinnego, nie wiem, czy dożyję następnego spotkania, lecz zapewniam was, że wyczujecie moją obecność przy ognisku, że na pewno nie przestanę wami rządzić i udzielać rad. Gdy jesteśmy młodzi, nie interesuje nas przeszłość. Potem, gdy zaczynamy interesować się tym tematem, nie ma kogo zapytać. Ja sama dopiero po śmierci mojej mamy Heleny zorientowałam się, jak mało wiem o rodzinie, a więc do następnego zjazdu i żeby w razie czego był dla mnie przygotowany brzozowy pniak do siedzenia przy ognisku. Sprawozdawca Zofia Proniewicz. Kolonia na Ostrów Komy w Urce Dobnara.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej W Dolinie Mojej Rzeki. Bohaterką audycji była Zofia Proniewicz z Augustowa.